sposób na zatłoczone Wi-Fi. 30 listopada 2010 15.02. Często problemy z transferem w sieci bezprzewodowej wynikają z nieoptymalnego wykorzystania kanałów. Wyjaśnimy, na czym to polega, jak postawić diagnozę i przeprowadzić leczenie. W dzisiejszych czasach z sieci bezprzewodowych Wi-Fi korzystamy coraz częściej. W firmach, w domu czy miejscach publicznych. Sieci Wi-Fi jest coraz więcej i coraz bardziej przeszkadzają sobie nawzajem w zatłoczonym eterze. Zestawy bezprzewodowe bardzo często trafiają także do osób, które nie wiedzą, jak one pracują. S. 162347. Nie słuchaj plotek. Internet jest pełen porad, zarówno dobrych, jak i wyprowadzających w pole. Niełatwo wybrać właściwe. Często nie na wiele zdadzą się informacje wydrukowane na pudełkach albo w instrukcji obsługi typowego zestawu Wi-Fi. Jest tam raczej przewodnik po instalacji, często przez zastosowanie kreatora bardzo ułatwiony nawet dla zupełnie początkującego użytkownika. Ale zazwyczaj nie ma ani słowa o radzeniu sobie z problemami, które powinno rozwiązywać wbudowane oprogramowanie. Najwięcej szkody robią rady w rodzaju: jeżeli stwierdzisz, że sąsiad używa tego samego kanału Wi-Fi, spróbuj przełączyć swój router do jednego z kanałów sąsiednich, albo istnieje 13 użytecznych kanałów Wi-Fi, więc nawet w przepełnionym obszarze powinieneś znaleźć wolny, jak się przekonasz za chwilę. Oba te stwierdzenia zdradzają, że ich autorzy niewiele wiedzą o zasadach działania sieci 802.11. S. 162348. Narodziny standardu. Zacznijmy od szybkiego technicznego przeglądu Wi-Fi. Jak ten system wygląda dzisiaj i skąd się to wzięło? Na chwilę cofniemy się do wczesnych lat 90., kiedy było na rynku kilka różnych urządzeń do łączności radiowej, ale nie obowiązywał żaden standard. W tamtych czasach rynek był zdominowany XIRCOMA, netwawe znak zapytania, a Proxima, a nawet IBM, ale żaden z ich produktów nie mógł dogadać się z urządzeniem wytworzonym przez inną firmę. Miała temu zaradzić ratyfikacja standardu 802.11, do której doszło w 1997 roku. W oryginalnym 802.11 do prowadzenia łączności zaleca się wykorzystanie pasma o częstotliwości 2,4 GHz, które jest jednym z zakresów pierwotnie zarezerwowanych przez umowy międzynarodowe do celów przemysłowych, naukowych albo medycznych. Co ciekawe, w momencie definiowania pasmo to wykluczono z zastosowania do celów komunikacyjnych. Zakaz nie utrzymał się długo. W późniejszych latach zezwolono na wykorzystanie go do innych celów, nie tylko komunikacyjnych. W efekcie w jego środku pojawiła się na przykład częstotliwość magnetronu, za pomocą którego podgrzewasz zupę w swojej mikrofalówce, i wiele innych. W pionierskich czasach to nie przeszkadzało. W specyfikacji standardu 802.11 była mowa o szybkościach transmisji 1 czy 2 megabitów na sekundę. W czasach korzystania z wdzwanianego dostępu do internetu o wydajności 56 kilobitów na sekundę to wystarczało do większości zastosowań. S. 162349. Za ciasne kanały. Jak widać w załączonej tabeli, oprócz pasma 2,4 GHz w wariantach standardu pojawiają się 802.11a i 802.11n, nadające w paśmie 5 GHz. To jednak pieśni przyszłości. Dzisiaj prawie każda sieć korzysta z 2,4 GHz i z tym pasmem wiąże się najwięcej problemów. Gwiazdka. System doczekał się wielu udoskonaleń. G+, Superg i tak dalej, wprowadzanych przez producentów chipsetów. Nigdy nie zostały oficjalnie ratyfikowane i mogą nie komunikować się ze sobą w najwyższych trybach. W standardzie 802.11 dzieli się pasmo 2,4 GHz na kilkanaście kanałów. 13 głównych zaczyna się od 2,412 GHz dla pierwszego i rośnie o 5 MHz na każdy kanał. Nietypowy jest kanał 14, ulokowany o 12 MHz powyżej poprzednika, ale nie musisz o nim pamiętać, jeśli nie mieszkasz w Japonii, jedynym kraju, gdzie może być używany. Z kolei kanały 12 i 13 są nielegalne w Stanach Zjednoczonych. Z powodu tych różnic w czasie instalacji zawsze pada pytanie o lokalizację urządzenia. W rejonach bardziej zatłoczonych instalacjami bezprzewodowymi cwaniacy, oszukując instalatora, otwierają sobie dostęp do kanału 14. To jest nielegalne i absolutnie tego nie polecamy. Większość użytkowników Wi-Fi prawdopodobnie nie rozumie, że nie każdego z tych 13 prawnie dostępnych kanałów można używać samodzielnie. Kanał ma 5 MHz, a transmisja wymaga 20. A w niektórych instalacjach, enki, nawet 40. Z tego powodu musi zająć kilka sąsiednich kanałów. Faktycznie specyfikacja wspomina o utrzymaniu szerokości 25 MHz z niewielką rezerwą w celu unikania interferencji, ale praktycznie wystarcza 22 MHz. Odstęp tylko jednego kanału powodowałby zachodzenie na siebie wielu transmisji naraz. Z powodu zachodzenia na siebie kanałów dysponujemy miejscem tylko na 3, a nie na 13. W Stanach Zjednoczonych producenci zalecają 1, 6 i 11, a poza tym krajem 11 bywa zastępowany przez 12 lub 13. Przy tej konwencji, wybierając na przykład kanał 3, wchodzi się innym na oba podstawowe, 1 i 6. Inne kanały czasami mogą być używane, ponieważ pewien stopień zachodzenia na siebie z odległymi sieciami bezprzewodowymi jest dopuszczalny, ale dla uzyskania maksymalnego zasięgu i transferu jesteś ograniczony do tych trzech kanałów. S.162350 najważniejsza diagnoza. Linuxiarze, a nawet użytkownicy i pchone znak zapytania mają narzędzia monitorujące wykorzystanie Wi-Fi. Użytkownicy Windows sami muszą się o nie postarać. Jest ich wiele. Tym razem zademonstrujemy Insider. Do pobrania ze strony MetaGeek. Graficznie wyświetla wszystkie sieci widoczne w Twoim obszarze, wraz z ich względną amplitudą sygnału. 5-minutowa rejestracja siły sygnału jest szczególnie użyteczna w filmach. W tym czasie mieści się typowy cykl korzystania z sieci. Zdąży się także wychwycić przechodzenie ruchomego laptopa między inteligentnymi punktami dostępu. Insider nadaje się wyjątkowo dobrze do diagnozowania środowisk, w których użytkownicy Wi-Fi skarżyli się na marną szybkość i częste przerwy. Zazwyczaj okazywało się, że ich routery konkurują o przedział czasu w tej samej częstotliwości z urządzeniami kilku sąsiadów. Wystarczy szybka zmiana kanału na mniej zatłoczony, żeby sieć bezprzewodowa z powrotem wzięła się do pracy.